Od dziś Radio Maryja nadaje w jeszcze lepszej jakości. Wszystko za sprawą nowej cyfrowej konsolety, która odpowiada za emisję dźwięków naszej rozgłośni. Po kilku miesiącach przygotowań i testów od samego rana realizatorzy dźwięku pracują już na nowocześniejszym sprzęcie i oprogramowaniu. Obok zmian technicznych są również te wizualne. Swój wystrój zmieniły reżyserka, czyli pomieszczenie, w którym znajduje się konsoleta, jak i główne studio emisyjne, w którym przebywają prowadzący poszczególne audycje. O szczegółach mówi ojciec Grzegorz Moj, redemptorysta posługujący w Radiu Maryja.
Zmieniło się tak wizualnie całe wyposażenie reżyserki. Zmieniliśmy to wszystko, co wybudowaliśmy w 99 roku, bo tutaj i w reżyserce, i w studiach rozpoczęliśmy pracę, emisję naszego programu i od tego czasu wypadałoby, żeby coś zmienić. Dla ułatwienia też i pracy redakcyjnej wymieniliśmy konsoletę i cały, można powiedzieć, tor emisyjny teraz jest całkowicie cyfrowy. Wymieniliśmy sieć. To też z racji już i czasu, no i nowych technologii, które też i nam stawiają wymagania.
Nowy sprzęt oznacza jeszcze lepszą jakość naszych programów. Zmiany są możliwe dzięki Państwa ofiarności. Nową konsoletę i odnowione studia radiowe będziecie Państwo mogli zobaczyć na www.radiomaryja.pl. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. W przemówieniu szef rządu wyraził wiarę, że za 10 lat Polska będzie zdumiewać swoją nowoczesnością i innowacyjnością. Będzie to możliwe, jak zaznaczył, jeżeli będzie dobra współpraca między państwem a startupami. W Katowicach premier spotkał się m.in. z przedstawicielami początkujących firm. Rząd Zjednoczonej Prawicy chce wspierać polską własność i polski kapitał. Chce przede wszystkim doprowadzać do tego, żeby było jak najwięcej takich firm małych, które stają się większe i wybijają się na innowacyjność, zadeklarował premier Mateusz Morawiecki.
Tworzymy cały habitat, całe środowisko, które ma być przyjazne, sprzyjające małym startupom, małym i średnim polskim firmom. Domagamy się równego płacenia podatków przez tych wielkich. To nie tylko podatek CIT, to również dla tych najmniejszych nowe warunki płacenia ZUS. Dla tych, którzy mają bardzo niewielkie przychody, takich mikrostartupów, do 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 5300 zł, ZUS będzie po nowym roku bardziej proporcjonalnie naliczany, a nie te słynne 1250 zł co miesiąc trzeba zapłacić, co po 2 latach jest obciążeniem już zwykle dużym, za dużym. Dla wielu firm jest za duże.
Premier wskazał, że Polska jest netto wielkim płatnikiem kapitału z zagranicy w sensie przepływów. Z Unii Europejskiej przypływa do Polski 25 miliardów złotych. Natomiast zagraniczny kapitał czerpie dywidendy w wysokości około 100 miliardów złotych, mówił. Chodzi, jak wyjaśnił premier, o kapitał z prywatyzacji, który bardzo tanio wykupił 60% naszego przemysłu, handel. Przecież wielki handel detaliczny, wszystko jest zagraniczne, powiedział premier. Dlatego szef rządu zapowiedział odwracanie takiego trendu, wsparcie polskich inwestycji i krajowego kapitału. Rząd przedstawił dziś szczegóły systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że będzie się on opierał o 3 filary.
Pierwszy z nich to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Kolejny to jest pakiet społecznej odpowiedzialności. I trzecim takim filarem, takim fundamentem jest program Dostępność Plus.
Minister finansów Teresa Czerwińska wskazała, że Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie zasilana z 2 źródeł.
Pierwsze źródło to jest część składki na Fundusz Pracy, która w tej chwili wynosi 2,45% od wynagrodzenia, która jest odprowadzana przez pracodawców. Od tej składki 0,15 zostanie przekierowane na ten Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Drugą taką komponentą tego modelu finansowania funduszu to będzie danina solidarnościowa, którą będą płaciły osoby fizyczne. Te osoby fizyczne najbardziej, najlepiej sytuowane, czyli te, których wyliczyliśmy dochód miesięczny, zarobek miesięczny blisko 87 tysięcy złotych.
Minister dodała, że danina ta będzie wynosić 4% od nadwyżki przekraczającej dochód 1 000 000 złotych rocznie. Szefowa resortu finansów mówiła też, że po raz pierwszy obciążenie daniną solidarnościową zostanie dokonane w 2020 roku. Dodała, że liczba osób, które zapłacą podatek od tej daniny, będzie będzie zależała od dynamiki dochodów podatników. A protestujący w Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych negatywnie ocenili pomysł stworzenia nowego funduszu wsparcia. Minister Elżbieta Rafalska, pytana o komentarz do tego stanowiska, wskazała, że propozycje rządu wybiegają poza postulaty protestujących w Sejmie. Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę Amber Gold zamyka w tym tygodniu wątek związany z działaniem służb. Zeznania złożył dziś były szef ABW. W tej chwili trwa przesłuchanie byłego dyrektora Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Jako pierwszy zeznania złożył szef ABW w latach 2013-2015 Dariusz Łuczak. Świadek wskazał, że decyzją prokuratury agencja nie badała związków Michała Tuska ze spółkami Marcina P. Jak wskazał, żałuje, że agencja nie zebrała informacji o tym, skąd Marcin P. pozyskał środki na inwestycje w Amber Gold. Dariusz Łuczak ocenił, że choć czuje się odpowiedzialny za działania agencji w sprawie Amber Gold, to jego zdaniem ABW nie ma sobie w tej sprawie wiele do zarzucenia.
One w wielu aspektach są zeznaniami porażającymi.
Mówi wiceprzewodniczący komisji poseł PiS Jarosław Krajewski.
Między innymi stwierdzenie przez byłego szefa ABW, że Marcin P. w jego ocenie to był słup, że mieli wiedzę w pierwszej połowie 2012 roku, że to będzie wielka afera, która będzie dotyczyła środowiska politycznego Trójmiasta. To są, myślę, że ważne informacje, ponieważ dotyczą ścisłego kierownictwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale to ma doprowadzić nas do odpowiedzi na pytania o tempo prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy ABW w 2012 roku i w latach kolejnych.
A na jutro zaplanowano przesłuchanie Krzysztofa Bondaryka, który był szefem ABW w latach 2008-2013. Sejm, Zuzanna Dąbrowska.
W Niemczech rozpoczęły się prace nad budową Nord Stream 2. Druga nitka gazociągu zostanie ułożona na dnie Bałtyku i połączy Rosję z Niemcami. Według rzecznika spółki Nord Stream 2 dziś rano w pobliżu punktu wejścia gazociągu na ląd w Lubminie w Mecklenburgii Pomorzu Przednim podjęto pogłębianie rowu w dnie morskim dla ułożenia rury. Na pracę tę zezwolił Urząd Górniczy w Stalsrunze. Zgodę na budowę zaskarżyła niemiecka organizacja ekologiczna NABU, ale sąd dał inwestorowi czas do piątku na przedstawienie własnego stanowiska wobec pozwu. Poseł Józef Brynkus z Kukiz 15 mówi, że budowa Nord Stream 2 była pewna. To, jak dodał, projekt polityczny i może zagrozić naszemu bezpieczeństwu energetycznemu, dlatego ważna jest dywersyfikacja dostaw gazu.
W przypadku Rosji zawsze mamy do czynienia z pewnego rodzaju taką ekonomia. W przypadku Rosji odgrywa rolę narzędzia wywierania nacisków politycznych. Więc dla mnie sprawa jest ewidentna. Rosjanie są w stanie wydobyć jakichś innych surowców po to, żeby sobie zrekompensować utratę na przykład korzyści płynących z dostaw gazu, choćby na przykład złoto, diamenty, ropa, tego typu rzeczy. Natomiast to będą wykorzystywać na pewno do nacisków politycznych.
Nord Stream to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Morze Bałtyckie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 roku. Po tym roku Rosja zamierza zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się temu projektowi. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz i burze, a lokalnie z gradem. Na południowym wschodzie kraju opady ciągłe, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Temperatura maksymalna od 13-14 stopni na południowym wschodzie i w obszarach podgórskich do 23 miejscami na północnym wschodzie i krańcach zachodnich kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze z północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja.